Szlaki sieci połączenia to hasło tegorocznych 32. Europejskich Dni Dziedzictwa. Wystawy, koncerty, wycieczki i festyna, a także pokazy tradycyjnego rzemiosła czy rękodzieła zaplanowane zostały na terenie całego kraju. Wydarzenia będą odbywały się przez najbliższy miesiąc, a regionalną część Europejskich Dni Dziedzictwa są Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa, odbywające się pod stałym hasłem Przestrzenie Dziedzictwa. Co zatem proponują organizatorzy naszych zachodniopomorskich dni dziedzictwa. Zaraz o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, ale wcześniej Państwo wysłuchają mojej rozmowy z Anną Barczak, koordynatorem zachodniopomorskich dni dziedzictwa, która teraz jest poza Szczecinem. Mało tego, pani Anna za chwilę wsiada do pociągu i dlatego pozwoliłam sobie tę rozmowę tuż przed naszym programem nagrać. Dobry wieczór, pani Anno.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Rzeczywiście Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa odbywają się nie tylko przez cały miesiąc, ale nawet wcześniej. 6 września rozpoczęło się oficjalnie, ale w programie, jak Państwo uważnie przeczytają na stronie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, to okaże się, że mają plan nieco wcześniejszy, a potem dużo jednak później poza ten miesiąc. Sporo się naprawdę będzie działo, ale może zacznijmy od tego, po co takie Dni Dziedzictwa, które przez te 30 lat bardzo rozbudowały w Europie, a przez ostatnie kilkanaście także u nas.
Ja myślę przede wszystkim dlatego, że musimy budować swoją zachodniopomorską, szczecińską tożsamość. A w Dni Dziedzictwa wybudowane jest właśnie podejście do tego, że to, co mamy u siebie, jest tyle samo warte, co mają na przykład w Wersalu. Czyli że nasze dziedzictwo jest tyle samo warte, tyle tak samo godne uwagi, jak to znajdujące się na drugim końcu Europy. I należy to własne, znajdujące się w okolicy dziedzictwo promować, pokazywać, bo często mamy fantastyczne obiekty, fantastyczne tradycje, których nie doceniamy. Wydają nam się takie codzienne, szare, zwykłe, a to, co fantastyczne, to jest właśnie gdzieś tam na tym drugim końcu Europy. A to nie jest prawda. I o to właśnie walczą Dni Dziedzictwa.
No, prawda jest taką, że jeżeli ja codziennie przechodzę koło 800-letniej katedry, która jest w całym centrum Szczecina, to wydaje mi się to tak oczywiste i taką częścią mojego miasta, że rzeczywiście ja się nie zastanawiam, że stoi ona tutaj od ponad 800 lat. Rzeczywiście jakby te dni są obchodzone wokół takiego hasła szlaki sieci połączenia. Co to oznacza? Jak wy to rozumiecie?
Takie najprostsze, podstawowe wytłumaczenie tego hasła jest takie, że Rada Europy, która wymyśliła Dni Dziedzictwa już na początku lat 90., ma sieć certyfikowanych szlaków kulturowych. Ich jest około 50. Dotyczą najróżniejszej tematyki od szlaków dziedzictwa żydowskiego przez dziedzictwo przemysłowe po szlak pisarek. Natomiast w naszym przypadku byłoby trudno, bo akurat przez nasze województwo właściwie żaden element tego szlaków nie przechodzi, choć istnieje taki certyfikowany właśnie przez Radę Europy szlak Wikingów i Słowian, czyli znalazłby się dla nas miejsce, ale niestety żadna z naszych miejscowości do nich nie należy. Natomiast my rozszerzyliśmy to w Polsce i oczywiście w naszym województwie na szeroko rozumiane szlaki kulturowe, bo my mamy w końcu i gotycką cegłę, i mamy szlak świętego Ottona, i mamy szlak Gryfitów, czy właśnie w tej chwili tworzony szlak młodości Waltera Gropiusa, ale szlaki to też po prostu drogi handlowe, drogi wodne, drogi lądowe, szlaki od człowieka do człowieka, bo te sieci mogą nas łączyć. Można to też potraktować dosłownie, tak jak zrobiły to nasze organizatorki z Muzeum Narodowego w Szczecinie, które otworzyły bardzo sympatyczną wystawę poświęconą właśnie sieciom i temu, jak te sieci były wytwarzane. A więc hasło jest bardzo pojemne i pozwala na spojrzenie na świat dookoła siebie właśnie pod takim kątem, nie do końca traktując te słowa bardzo dosłownie, a czasami wręcz właśnie odwrotnie, bardzo dosłownie.
Pani Anno, rzeczywiście jak się spogląda na program i za chwilę też o niektórych częściach będziemy z naszymi gośćmi o tym rozmawiać, to on jest naprawdę bardzo rozbudowany. Zauważyłam, że niektórzy od wielu lat biorą udział, ale są też nowe podmioty. To są czasami bardzo małe miejscowości, to są biblioteki miejskie, to są domy kultury w mniejszych miejscowościach, ale to też może być tak jak w tym roku Villa Lenca, która po raz pierwszy będzie w zachodniopomorskich dniach dziedzictwa, przez to europejskich dniach dziedzictwa brać udział. Tutaj nie ma żadnej reguły, to chyba jakby każdy, kto zechce się pochwalić tym, co ma według niego cennego obok siebie.
Tak, my zapraszamy wszystkich, od osób prywatnych, przez organizacje pozarządowe, instytucje kultury, związki religijne. Każdy, kto uważa, że ma czym się pochwalić, chciałby się pochwalić, jest przez nas bardzo mile widziany i zapraszany do grona organizatorów. Dlatego cieszymy się, bo to bardzo często są właśnie zupełnie osoby prywatne, które włączają się, żeby się pochwalić tym, co jest wokół nich.
No tak jakby chociaż się, że się tutaj obie zgodzimy. Przepięknie odnowiona w ubiegłym roku kaplica baptystów, która tam stoi, chyba najstarsza w Europie, albo przynajmniej jedna z najstarszych w Europie, ciągle w tym samym miejscu. Niąca praktycznie przez cały czas tą samą funkcję, bo nawet jeżeli tam przez chwilę nie byli baptyści, tylko inne religijne zgromadzenie, to i tak baptyści tam przychodzili co tydzień i się modlili w swojej, choć nie swojej chwilowo kaplicy. To jest rzeczywiście, czasami są takie naprawdę niezwykłe miejsca, które, jakie odkrywamy, a są ulice dalej, jesteśmy niezwykle zdziwieni, prawda?
Tak, to jest to, o czym pani mówiła, że przechodzimy i nie zauważamy, bo to jest nasza codzienność, a właśnie takie perełki, jak ta nagrodzona w tym roku kamienica, a właściwie renowacja tej kamienicy, to jest coś, co powinniśmy zauważyć, takie genius loci naszego miasta, które tak traktujemy trochę po macoszemu. Nie zawsze doceniamy, że w wyjątkowych sytuacjach udaje się zachować ciągłość funkcji różnych obiektów w naszym mieście.
Są takie na pewno miejsca, gdzie koordynator nie chodzi o to, że pojedzie sprawdzić, ale pojedzie zobaczyć.
Oj, to jest... Zadała mi pani pytanie z kategorii okrutnych, bo ja bym chciała zobaczyć wszystko, co
no,
jest
ale wiem, że nie można.
Niemożliwe. I jednocześnie strasznie nie chciałabym wskazywać, że coś jest ciekawsze.
Ale ja nie
innego.
Mówię, że ciekawsze. Gdzieś pani pojedzie, ale nie dlatego, że jest ciekawsze, ale dlatego, że na przykład czegoś pani jeszcze nie widziała. Bardzo subiektywnie, bo tutaj obiektywnej odpowiedzi nie ma przecież.
Nie ma. Ja myślę, że tak, że to, czego nie zdołam zrobić, a co chętnie bym zrobiła, to wzięłabym udział w lekcji historii i jednocześnie w porządkowaniu cmentarza żydowskiego w Mirosławcu. Bo bardzo mi się podoba, że tam Urząd Miejski w zeszłym roku promował Waltera Gropiusa i to, co po nim zostało, po jego projektach u nich, a w tym roku podchodzą od drugiej strony do swojego dziedzictwa, pamiętają o historii miasta, w którym kiedyś Żydzi stanowili połowę ludności i chcą zaprezentować, przedstawić, a jednocześnie zadbać o jeden z najpiękniejszych cmentarzy żydowskich, jaki jest na naszym terenie. Z drugiej strony, w tym samym praktycznie czasie, bo to będzie w najbliższy piątek, w sobotę będzie wydarzenie w Górnicy, w Wałeckim, gdzie właśnie świeżo utworzona fundacja walczy o to, żeby zorganizować właścicieli obiektów zaprojektowanych przez Waltera Gropiusa, o czym niewiele osób wie, a jednak początki jego kariery, takiej ikony architektury, zaczęły się u nas. Więc w Górnicy będą chcieli zainteresować tym tematem i tym, co u siebie mają i jakie mają plany na promowanie Gropiusa i jego dziedzictwa. To jest dla mnie bardzo interesujące, bo to jest jeden z tych elementów oddolnego działania. Nie, że narzucają władzę, wymyślają, tylko że ludzie sami chcą się pochwalić czymś, co weszło w ich ręce i teraz będą walczyć o to, żeby to odnowić, żeby przywrócić temu blask.
Bardzo dziękuję pani Anno, że mimo, że jest pani między pociągami, to jednak udało nam się chwilę porozmawiać.
Mnie również było bardzo miło i z panią, i mam nadzieję z państwem porozmawiać.
W studiu Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tomasz Cerebiejesz-Tarabicki, główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pozwolą panowie, że zacznę od pana Tomasza, bo w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa będziemy mówić o betonie w Puszczy Bukowej. I tak rzeczywiście przepraszam pana Bogdana Andziaka, wiceprezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Sępczynie. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Bardzo przepraszam.
I wszystkich w studio.
Tak, pozwoli pan także, że zwrócę się jednak do pana Tomasza. Panie Tomaszu, co będziemy oglądać w czasie, w ramach Dni Dziedzictwa w Puszczy Bukowej? I to trochę betonu tam jest do oglądania.
Pokusiliśmy się o mały paradoks. My jako Zespół Parków Krajobrazowych reprezentujemy jedną z form ochrony przyrody. Z ochroną przyrody beton raczej się nie kojarzy. A z drugiej strony beton, skojarzenia z betonem są takie, że jest to tworzywo niezwykle trwałe, mocne i potrafiące przetrwać naprawdę dużo. Natomiast sytuacja historyczna złożyła się w ten sposób, że z tego dziedzictwa betonowego tak naprawdę niewiele zostało. Dlatego wychodząc z założenia, że właśnie paradoksy czy kontrowersje oddziaływują najlepiej, zaproponowaliśmy taki temat, właśnie betonowe dziedzictwo Bukowej Kniei. Przede wszystkim zapoznamy zainteresowanych właśnie z wpływem jakby betonu historycznego na krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego. Przygotowaliśmy taką skromną wystawę plenerową, a także będziemy mieli okazję pozwiedzać kilka z obiektów znajdujących się na terenie Parku Leśnego Zdroje.
A to powiedzmy, co to jest, bo myślę, że niektórzy mogą być zaskoczeni. No beton w lesie, co on tam robi?
To może powiem w ten sposób. W Szczecinie prawdopodobnie każdy był nad jeziorem szmaragdowym. Być może...
A jak nie był, to niech się wstydzi, że jeszcze tak. Nie był.
Być może większość kojarzy historię tego jeziora. To, że było związane z działalnością cementowni. Natomiast pytanie, czy większość kojarzy albo czy jest świadoma tego, że chodząc po Szczecinie prawdopodobnie przynajmniej kilka razy miała do czynienia z płytami chodnikowymi marki Comet, która to firma czy cementownia była związana z rodziną Topferów, którzy z kolei właśnie na terenie obecnego Parku Leśnego Zdroje prężnie działali, w ten sposób określę.
Nadal pan nie powiedział, co, no ja może w złym kierunku idę, ale no jakieś pozostałości po budynkach, mostach czy jakichś dróżkach, co tam... To znaczy, czy wciąż to jest już, nie, już, nie... Czy to jest tylko metafora?
Już troszeczkę uchyliłem rąbka tajemnicy, bo jakby wskazałem jezioro szmaragdowe. Siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych mieści się w dawnym zajeździe Szmaragd, którego historia jest dużo starsza niż sam zajazd. Pierwotnie był to dwór Katarzyny, Katerinenhof, który również był jakby związany z działalnością cementowni i kopalni kredy.
No właśnie, proszę państwa, to tak samo jak dzisiaj przed chwilą pani Anna powiedziała, że tak naprawdę to hasło jest rozumiane bardzo często przewrotnie albo dosłownie, więc rozumiane jest hasło tegorocznych dni dziedzictwa, więc tutaj widzę, że Zespół Parków Krajobrazowych właśnie w ten sposób podchodzi do tego tematu metaforycznie trochę i to tak należy rozumieć. A jak pan Bogdan Andziak Kędziak i Henrykowskie Stowarzyszenie podchodzi do tego tematu i na co nas zapraszacie. Ja tylko dodam, że już najbliższą sobotę będziemy mogli skorzystać z propozycji Zespołu Parków Krajobrazowych. A co u pana, panie Bogdanie?
No my też w najbliższą sobotę będziemy mieli właśnie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa połączone z 64. Spotkaniami kulturalnymi. Ten nazwany jest roboczo Dniem Erewalskim, ponieważ prezentowana będzie kultura okolic Erewala i występ zespołu Amber Singers, na który wszystkich zapraszamy. Będzie całe wydarzenie zaczyna się o godzinie 17, ale od rana będzie można zwiedzać nasze muzeum Ziemi Pomorskiej, w której mamy 4 podstawowe stałe wystawy: w piwnicach interaktywne Muzeum Baroku, na strychu jest Wszechnica Rzemiosł Różnych, przedstawia ona wszystkie rzemiosła, którymi legitymizowała się przedwojenna wieś Siemczyno, a nosiła nazwę niemiecką Heinrichsdorf. No oczywiście mamy też bogaty zbiór porcelany stołowej, bardzo bogaty zbiór i on jest zgromadzony na parterze. No i od niedawna możemy zaprosić również na wystawę plenerową pierwszych 60 maszyn, odrestaurowanych maszyn rolniczych, które są w plenerze pod zadaszeniem zgromadzone. Ponadto można zwiedzać cały zespół pałacowo-parkowy, będący zabytkiem. Mamy również park zabytkowy, a w nim tunel ewakuacyjny. Mamy jedną z niewielu w województwie, jeżeli chodzi o Aleję Grabową. No i oczywiście mamy też labirynt kamienny i kukurydziany, także nie tylko te trwałe i będące pod ochroną konserwatora zabytków obiekty, ale również i obiekty, które stworzyliśmy już w obecnym czasie. Oczywiście jest na terenie zespołu funkcjonujący hotel i restauracja, także każdy, kto przybędzie, będzie mógł również skorzystać, przynajmniej doraźnie, jeżeli taka potrzeba wystąpi, z propozycji restauracyjnej bądź hotelowej.
A Białą Damę tam macie u siebie, panie Bogdanie?
Mamy,
no nie wiem,
mamy,
tak?
Mamy Białą Damę, oczywiście. W ogóle nasza wieś, by trzeba było tu trochę powiedzieć o historii wsi, bo wieś leżała na rubieżach Rzeczpospolitej, aż do pierwszego rozbioru Polski. Także zaraz za wsią była granica między Polską a Brandenburgią, historyczną Polską a Brandenburgią. Biegła ona wzdłuż rzeki Drawy, jeziora Wilczkowo i Krusino, przecinając je na połowę w naszych okolicach. No i też to miało znamienne skutki w postaci takiego chociażby wydarzenia jak 21 lipca 1655 roku, właśnie pod wsią Heinrichsdorf, feldmarszałek Wittenberg, szwedzki feldmarszałek Wittenberg, wkracza do Rzeczpospolitej ze swoją 17-tysięczną armią i w ten sposób rozpoczyna się potop szwedzki.
Panie Bogdanie, tak myślę,
że w skutkach to my wszyscy wiemy, no ale nie zagłębiając się za mocno w historię, chciałbym również oddać głos słuchaczom, gościom w studiu. Tym niemniej czekam na pytania, gotów odpowiadać na każde.
Proszę państwa, to widać, że Dni Dziedzictwa sięgają naprawdę bardzo daleko. w zamierzchłe czasy, byśmy nawet powiedzieli. Stargard od samego początku, jeżeli chodzi o Dni Dziedzictwa Europejskie, jakby wpisywał się w ten projekt. Kiedy się ogląda program, to tam trochę działalności waszej widać.
Tak, prawdę powiedzieć trzeba, że te wydarzenia już się nawet częściowo wydarzyły. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy w czwartek spotkanie związane z promocją naszego nowego wydawnictwa Archeologii Stargardu, tom 5, część 2, która odbyła
pięknie
się...
Pięknie wydanych. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że mam tutaj to przed sobą i to, co jest, myślę, że bardzo charakterystyczne, oprócz tego, że jest o bardzo dużą księgą, no to są kolorowe zdjęcia, co myślę, kiedyś nie było takie oczywiste, dzisiaj jest pięknie sfotografowane i myślę bardzo takie pociągające.
No w tej chwili, jeżeli chodzi o tę serię, którą pani redaktor wspomniała, to na naszym Pomorzu Zachodnim, chyba obok Kołobrzegu, przodujemy właśnie w wydawaniu archeologii miejskiej i wyników tych prac. Co ciekawe, ta prezentacja odbyła się w miejscu, w którym prowadziliśmy te badania 16 lat temu, bo to już niestety historia, poniekąd to dziedzictwo pewnego rodzaju, bo spotkaliśmy się we wnętrzach piwnic, które sami odkopywaliśmy właśnie w roku 2008 w postaci trzech parcel, które znalazły swoje miejsce właśnie w tej książce opowiadającej nie tylko o archeologii sensu stricto, ale także o mieszkańcach, o lokatorach, o ludziach po prostu codziennych, którzy od średniowiecza aż do 45 roku mieszkali w tym miejscu i pozostawili ogrom kultury materialnej, którą staramy się tutaj opowiedzieć, nie tylko ilustracją, ale także tekstem. W sobotę natomiast 7 odbyło się spotkanie suchą stopą. To znaczy wzięliśmy pod uwagę zabytki związane z wodą w Stargardzie, ale tak jak już była mowa niejednokrotnie, ten wielki, pojemny tytuł, który pojawia się zawsze w ramach europejskich dziedzictwa. Tak i tutaj ta woda jest pewną przewrotnością w historii naszego miasta i dziedzictwie, bo woda to nie tylko rzeka Ina, która była żeglowna i bardzo ważna dla naszego miasta, wobec czego wpuszczaliśmy mieszkańców do miejsc na co dzień niedostępnych, jak brama portowa, zwana też inaczej bramą wodną, do wieży ciśnień w Parku Chrobrego, która jest świetnym projektem powstałym w końcu XIX wieku stworzona przez stargardzkiego architekta związanego z Kościołem Mariackim, z kolei Heinrichem Denecke, i Baszta Morze Czerwone, która samą nazwę ma tak przewrotną i wiele owianą wieloma tajemnicami i legendami, że sama jest bardzo ciekawym obiektem także architektonicznym. Natomiast my zapraszamy też w sobotę najbliższą...
Proszę mi powiedzieć, czy stargardzianie chętnie przychodzą na tego typu odkrycia, bo to jest ciekawe. Myślę, że tak jak żeśmy z panią Anną dzisiaj rozmawiały, że ludzie chętnie oglądają takie rzeczy, gdzieś daleko wyjeżdżają nawet na jakieś wycieczki, a czy mając to obok siebie chętnie też oglądają?
My często jesteśmy zaskoczeni tą ilością ludzi, którzy przychodzą. Myślimy, że będzie ich, powiedzmy, nie wiem,
kilkanaście osób,
20, 30, nie. Powiem Państwu, że jesienią, kiedy wspólnie z Centrum Nauki Filary, w zasadzie to Centrum Nauki Filary organizowało i prosiło nas o pomoc w organizacji spaceru szlakiem gryfików stargardzkich, proszę sobie wyobrazić, że tych osób było 300. Nie mieliśmy problem z nagłośnieniem jakby tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w trakcie tego naszego wypadu, mimo jesieni, tak, która miała, czy wiosny, już nie pamiętam, miała miejsce. I w związku właśnie z tą popularnością naszego szlaku gryfików zapraszamy tym razem po zachodzie słońca, o godzinie 21, 14 w sobotę.
Ale to już zimno będzie.
Tak, dlatego...
Bo słońce tak mniej więcej 19.30 teraz zachodzi.
Dlatego spotykamy się z czołówkami, to znaczy mamy zamiar tutaj zwiedzać z latarkami czołowymi, tym razem nie na Starym Mieście, a w Śródmieściu, gdzie będziemy opowiadali dzieje, te, które właśnie gryfiki opowiadają, to znaczy mają swoje atrybuty, konkretne miejsce, konkretne zadanie, konkretny ślad jakiegoś dziedzictwa, materialnego lub też nie. Tego przykładem jest chociażby są wydarzenia z wojny 30-letniej, które miały miejsce właśnie wokół dawnej kaplicy świętego Jobsta, wojna pszenna między Szczecinem a Stargardem z wieku XV, stołeczność Stargardu w czasie przełomu XVII-XVIII wieku, kiedy Szczecin był szwedzki, a Stargard był właśnie stolicą brandenburskiego Pomorza, Brama Świętojańska, czy właśnie znowu artyleria i rondela przy kościele świętego Jana. To jest jakby element soboty. Natomiast jeszcze kolejno, jakby już poza tymi wydarzeniami 26 września organizujemy także comiesięczne spotkanie, bo wracamy po przerwie wakacyjnej, spotkanie w muzealnej kamienicy, tym razem znowu związane także z tematem europejskich dni dziedzictwa, bo mowa tutaj o lokacjach miast, o powstawaniu tych miast, a konkretnie o powstawaniu Stargardu z tego powodu, że przyjeżdża do nas pan dr Michał Gierke, który, jak państwo zapewne wiecie, niedawno opublikował swój doktorat poświęcony powstawaniu miast nowomarchijskich. A że schemat był podobny i pewne idee, które przyświecały ówczesnym i zasadźcom, i osadnikom, wiązały się także z naszym miastem, to pan Michał przyjeżdża do nas, aby nam wszystkim o tym opowiedzieć.
Rzeczywiście będzie się sporo działo. To może tak nawet trzeba cicho mówić, żeby nie wszyscy się dowiedzieli, jak tak dużo osób chce przychodzić. Miejski Konserwator Zabytków poprowadzi po Szczecinie znowu bardzo też nieoczywistą trasą nas.
Cieszę się, że w tym roku, jak co roku, staramy się z zespołem Miejskiego Konserwatora Zabytków włączyć w tą inicjatywę. Bardzo, bardzo cenną i bardzo potrzebną. Myślę, że sobie jeszcze powiemy o tym, dlaczego ona jest tak ważna i tak potrzebna. I nie chcę podkreślić, że nie są to jedyne wydarzenia, które będą miały miejsce w Szczecinie, ale no jestem tutaj zobligowany, żeby się pochwalić czy wypromować te właśnie, w którym jesteśmy tutaj wraz z moimi kolegami, koleżankami z zespołu zaangażowani. Pierwsze już będzie miało miejsce w tą sobotę, czyli duża konkurencja, duża kumulacja wydarzeń. Jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę spędzić to przedpołudnie razem ze mną i w pięknych wnętrzach Willi Lenca, najnowszej szczecińskiej instytucji kultury, to serdecznie zapraszam na godzinę 11:00, gdzie chciałbym odkryć trochę taki właśnie backstage konserwatorski, powiedziałbym, czyli takie wątki, które nie na co dzień pojawiają się w regularnych spacerach po Willi Lenca, które są związane z tym wielkim procesem kompleksowych prac restauratorskich, które miały miejsce w tym zabytku w latach 2018-20. Ciągle jest coś do pokazania, ciągle jest coś do opowiedzenia. Wnętrza Willi Lenca też się zmieniają, są doposażane w nowe elementy wystroju, wyposażenia. Zresztą, co jest fascynujące dla mnie, jest to żywa instytucja kultury i opowiadamy tak naprawdę o żywym dziedzictwie. Niedawno się odbyła premiera kolejnego spektaklu teatralnego, który chociażby odwołuje się do historii już wprawdzie powojennej Willi Lenca, ale to też jest element tego dziedzictwa. Więc zawsze myślę, że autorom tych wydarzeń zależy, żeby pokazać właśnie, że to są nie tylko zabytki, czyli nie tylko mury, nie tylko coś, co w tym pięknym polskim słowie przecież należy do tego bytu przeszłego, tylko właśnie, że to jest to dziedzictwo. Stąd właśnie bardzo ważna jest ta nazwa, że to są europejskie dni nie zabytków czy nieotwartych zabytków, tylko właśnie dni dziedzictwa, bo chcemy patrzeć na te zjawisko tak naprawdę jako coś żywego, coś, co ma dzisiaj nas przyciągnąć, zainteresować, dlatego często właśnie być może te wydarzenia są, może mają jakąś taką przewrotną formułę, trochę właśnie ciekawszą niż na co dzień. Pokazujemy jakieś zakamarki niedostępne i to jest ogromna wartość tego wydarzenia też, tak? Żeby zachęcić, zainteresować, pokazać trochę może inne oblicze niż takie muzealne i książkowe. Takim ciekawym wydarzeniem będzie chociażby kolejny spacer w sobotę 28 września, zaproponowany przez moich młodych kolegów z biura, Hannę Olejnik i Mateusza Trzcińskiego, którzy poprowadzą państwa szlakiem szczecińskich szkół artystycznych. Czyli znowu będziemy właśnie, w murach znanych.
Żeby nie było tak, że Akademia Sztuki to jest właśnie coś, co dokładnie dopiero w 2010 roku powstało, ale wcześniej naprawdę mamy się czym chwalić.
Tak, zresztą nie tylko Akademia Sztuki, czyli dawny pałac Grąbkowa pod Globusem i pałac Zięsa Pomorskiego, czyli dawny bank przy ulicy Niepodległości, ale też Liceum Plastyczne, które no, można powiedzieć jest takim, no, nie, może nie protoplastą, ale bardzo ważnym też miejscem dla szczecińskich artystów, szczecińskiego życia i edukacji artystycznej. No i chcemy pokazać coś więcej właśnie niż tylko te mury, tylko właśnie autentyczne życie, które w tych murach się do dzisiaj tętni i że te zabytki są tak naprawdę inspiracją czy oprawą tego właśnie życia artystycznego. No i kolejna taka gratka. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. 5 października w sobotę o godzinie 12:00 Wojciech Kokowski, który teraz jest pracownikiem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, pan architekt, który wcześniej nadzorował prace remontowe przy budynku z kaplicą baptystów przy ulicy Stoisława 4, pokaże nam właśnie razem z kolegą Radosławem Walkiewiczem z Narodowego Instytutu Dziedzictwa ten wyjątkowy obiekt. Ja jestem szczególnie tutaj dumny z tej realizacji, ponieważ ten obiekt w tym roku został wyróżniony w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków jako wzorcowy przykład realizacji konserwatorskiej, rewaloryzacji obiektu zabytkowego, więc na pewno myślę, że miejsce ciągle mało znane mieszkańcom, a bardzo zaskakujące de facto, ponieważ obiekt wygląda z zewnątrz jak zwykła kamienica, a w środku kryje piękną salę modlitw z emporą. Jest dzisiaj też nie tylko obiektem sakralnym, ale można powiedzieć takim ośrodkiem życia społecznego, kulturalnego i myślę, że będzie to świetna okazja, żeby zapoznać się właśnie i z całym procesem prac konserwatorskich i odkryć to miejsce, być może dla wielu z Państwa nieznane.
Tym bardziej, że proszę Państwa, to jest takie miejsce, w którym ta kaplica baptystów, jakby ten budynek powstał od razu, tam była kaplica. To, że w czasach PRL-u baptyści dalej się tam modlili, choć nie byli u siebie, na szczęście później pod koniec XX wieku odzyskali tą kaplicę i oni mogli ją odremontować. To jest w ogóle taka piękna historia, która nam, no na pewno panowie to mają, myślę, że nasi słuchacze też. Kiedy odkrywamy historię miejsca, czasami to jest jakiegoś drobiazgu, czasami jakiegoś napisu i poznajemy, i ten napis był zawsze, ja tu przechodziłam, ja tu mieszkam obok, a on ten napis był zawsze, ja wreszcie poznaję jego historię, to czuję się, że żyję w jakimś wyjątkowym miejscu. Nie wiem, czy panowie też tak mają, ale myślę, że nie jestem w tym jakoś wyjątkowa. No bo właśnie chciałam, trochę odpowiedziałam na to pytanie, które teraz zadam. Europejskie Dni Dziedzictwa, one nam pokazują, że to zresztą, co pani Anna Bartczak powiedziała wcześniej, że to jest pokazanie, że nie tylko w Wersalu jest pięknie i cennie. No więc może chwilę jeszcze porozmawiamy, po co te Dni Dziedzictwa, ponieważ to naprawdę jest wasza, nie chcę powiedzieć ciężka praca, bo jednak to jest dużo przyjemności, też. Żeby się można pochwalić tym, co się przez cały rok robi, ale jednak trzeba przygotować tą opowieść. To nie jest tak, że przychodzimy i samo się robi. To może czym dla panów są te Europejskie Dni Dziedzictwa? To może, jeśli panowie pozwolą, zapytamy pana Bogdana, bo tam cichutko siedzi i nas słucha. Czym dla pana jest, a wiem, że Siemczyno od lat do tej imprezy wpisuje.
No, my pierwsze Europejskie Dni Dziedzictwa organizowaliśmy już w 2011 roku, więc to jest nasz w tej chwili 14 Europejskie Dni Dziedzictwa. Robimy odrębnie Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i one będą organizowane 19 października, mimo że to jest już jakby po terminie ogłoszonym.
No i to chyba nigdy nie jest po terminie, to można zawsze.
To nie jest. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj tak z takim akcentem, że no o ile instytucjonalnie koledzy zajmują się, pozwalam sobie tak określić panów, zabytkami i pięknie o nich mówią i znakomicie je przedstawiają, o tyle my tu walczymy, można powiedzieć, na takim polu jako organizacja pozarządowa bez takiego instytucjonalnego wsparcia finansowego i każdy nasz sukces jest okupiony na pewno takim wysiłkiem, z którym nie zawsze urzędnicy muszą się mierzyć. Ale to jest taka kropelka goryczy, którą trzeba powiedzieć na antenie, Przyszło nam w udziale zająć się tak bez przygotowania obiektami zabytkowymi i niezmierną radość przynosi to, że odkrywamy na przykład historię miejsca, której jesteśmy tym pasem transmisyjnym, który uświadamia mieszkańcom wsi, gminy i całego tutaj regionu Pojezierza Drawskiego, jakie to jest miejsce, że to nie jest miejsce takie sobie przeciętne, o którym wcześniej nie wiem dlaczego jakoś ani historycy, ani urzędy nie w sposób jakiś taki bardziej
szczególny.
Akcentowały. Dopiero my jako organizacja pozarządowa te wszystkie elementy zaczęliśmy sklejać, fakty zbierać. Wieś, trzeba było korzystać z tych miejscowych regionalistów, pieczołowicie gromadzić to wszystko. Wiele narad, przede wszystkim ludzi dobrej woli zachęcać do tego, żeby chcieli non-profit wiele rzeczy ustalać, żebyśmy mogli dzisiaj się legitymizować tymi informacjami, których wcześniej niestety, które wcześniej niestety nie były powszechnie znane. Dzisiaj możemy powiedzieć o miejscu, które już dość dobrze zostało rozpoznane i historycznie, i w tej historii bardzo dawnej, niemalże od początku powstania wsi, bo datuje się, że wieś powstała w 1292 roku. Założona była przez Heinricha, który właśnie, Boże, zginęło mi zakon templariuszy, który przystawał zakon templariuszy, bo jak wiemy, zakon templariuszy osiadł w Tempelburgu, w dzisiejszym Czaplinku i podążając drogą właśnie przez właśnie dzisiejsze Siemczyno, po drodze zakładał wsię na prawie brandenburskim.
Panie Bogdanie, bo czasu na historię jakby opowiadania, myślę, że to jest taki dobry pretekst, tak, żeby do was przyjechać. Ale chciałam... Myślę, że jednak przez to, że państwo się, stowarzyszenie się opiekuje tym niezwykłym miejscem, no to też się czujecie, że żyjecie w jakimś, właśnie niezwykłym miejscu. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Tak mi się wydaje. Po tym, jak pan o tym opowiada... jaką poświęcacie temu energię i czas.
Panie Bogdanie, to też ja powiem jako urzędnik, bo pan się trochę tutaj odniósł, bo też nie jestem tylko urzędnikiem, ale też jestem miłośnikiem autentycznym zabytków i tego, co robię. I odpowiem panu na to pytanie, dlaczego to nie urzędy wyręczają, czy też naukowcy uczeni gdzieś tam na uczelniach, bo oni też to robią, tylko tak naprawdę państwo są najważniejsi w tej całej układance, bo państwo są depozytariuszami tego dziedzictwa, są jakby jego dysponentami, tak? I ogromny szacunek za to, co robicie swoimi siłami właśnie. Często może wydawałoby się skromnymi, ale to jest wasza pasja, wasze życie i wy to robicie dla tej lokalnej społeczności, która tam jest właśnie, udowadniając, że to jest ogromna wartość.
Panie konserwatorze, przepraszam, że wchodzę panu w słowo, ale wie pan, my się nie ograniczamy tylko do zespołu pałacowo-folwarcznego, bo rozszerzamy swoją działalność jakby na całą wieś i okolice i staramy się zbierać te okruchy tej naszej tożsamości historycznej, no i tej powojennej, no bo jeżeli mówimy, że coś wraca do macierzy, to jest najbardziej Heinrich Dorf przedwojenny na to zasługuje, bo to była wieś, jak wcześniej wspomniałem, leżąca w granicach Rzeczpospolitej do pierwszego rozbioru. Nie?
No i bardzo dobrze, bo tak trzeba patrzeć na to dziedzictwo. Myślę, że to hasło tegorocznych dni tutaj zachodniopomorskich jest bardzo trafne, bo ono pokazuje, że dziedzictwo ma różne przestrzenie, że one są zarówno przestrzenią taką geograficzną, topograficzną, ale też są przestrzenią rozumianą jako kontinuum czasów różnych, historycznych, tak? I że tak naprawdę dzisiaj nie pytamy się do końca, czyje to jest dziedzictwo, tak? Tylko po prostu my tu jesteśmy teraz na tych ziemiach.
No i trochę nasze
zostało
już,
zadane,
tak?
I to jakby nie ma wyjścia. My jesteśmy tymi, którzy musimy, że tak powiem, w tej sztafecie pokoleń gdzieś zobaczyć, ocenić i docenić wartość tego dziedzictwa. Więc myślę, że te dni właśnie temu służą. To zaproszenie dla państwa, dla mieszkańców, żeby odkrywać właśnie, może niekoniecznie tym razem Wersal czy piękne miasto Rzym, ale właśnie te swoje najbliższe okolice są takim doskonałą okazją ku temu.
Wiemy też, że system powojenny nie sprzyjał budowie tożsamości, szczególnie na ziemiach, no chyba wszędzie tutaj na ziemiach zachodnich. Dopiero ta budowa nastąpiła, no można powiedzieć, w sposób zdecydowany chyba po wstąpieniu, no może już wcześniej, ale to jest taki sposób zdecydowany po wstąpieniu do naszego kraju, do Unii Europejskiej. To jakby można powiedzieć, że to społeczeństwo, to będące na samym dole, to wiejskie społeczeństwo zaczęło się budzić i też szukać tego, co już wcześniej nasi przodkowie na tych ziemiach zbudowali. A można powiedzieć, że wcześniej obchodziliśmy się z tym tak bardzo, można powiedzieć, ambiwalentnie. No, także tutaj bardzo dobrze pan podkreśla, że my jesteśmy i musimy kontynuować budowę tożsamości i zbierać oczywiście też informacje o tych, którzy byli przed nami, nawet w sposób, że tak powiem, umiejętny przedstawiać ją taką, jaką ona była, a nie ją jakoś tam podkoloryzowywać czy przeinaczać. Także cenne jest to, co pan mówi, i ja się z tym zgadzam.
Panie Tomaszu, a dla pana czym są te dni dziedzictwa? To rzeczywiście z jednej strony być może z urzędu wymyśliliście sobie to przystąpienie, ale z tego, co ja wiem, to te wszystkie wasze pomysły, to są po prostu wasze pomysły. To nikt nikogo, to nie jest tak, że pani Anna przychodzi i mówi tak, proszę mi tutaj jeden program najlepiej na sobotę 14 od godziny porannej wymyślić. To tak nie funkcjonuje. To wiem, że wszyscy sami jakby myślą o tym, że my chcemy być w tym katalogu wydarzeń. Panie Tomaszu.
Tak, jak już w poprzedniej swojej wypowiedzi wskazałem, chcemy tak troszeczkę wskazać społeczności lokalnej na...
Spopularyzować troszeczkę.
Tak, pewne okoliczności, które nie są szeroko znane. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że na inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa padło takie określenie, że mamy do czynienia, powiedzmy, z umojeniem dziedzictwa, tak?
To dziedzictwo,
dziedzictwo, które my chcemy zaprezentować w najbliższą sobotę, no ma charakter taki, jak to określono w pewnej interesującej książce, która wyszła kilka lat temu, jako po niemieckie, tak? Dla nas jako społeczności tutaj Pomorza, no ten termin jest jakby oczywisty i wiemy, o co chodzi z punktu widzenia, powiedzmy, ludzi żyjących w innych zaborach. Jakby nie jest to tak oczywiste, tak? Tam mamy do czynienia z innymi określeniami. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że jako reprezentant służby Parku Krajobrazowego jestem w tej szczęśliwej sytuacji, bo nie tylko jest to wydarzenie, które my jako Zespół Parków pierwszy raz uczestniczymy w Dniach Dziedzictwa, ale my administrujemy 7 parkami krajobrazowymi w naszym województwie i praktycznie rzecz biorąc w każdym jakieś wydarzenia w programie czy to europejskich, czy zachodniopomorskich dni dziedzictwa mają miejsce. I to jest tak, jak tutaj pan Bogdan opowiada, oczywiście Siemczyno, Drawski Park Krajobrazowy, mamy Cedynię, Mieszkowice, Barlinek i można wymieniać tego jak najwięcej. I generalnie jest to świetna okazja do tego, żeby właśnie społeczności lokalnej przybliżać to, jak interesujących lokalizacjach przyszło im żyć, bo gdybyśmy spojrzeli na waloryzację województwa, to tereny parków krajobrazowych, mimo że tak jak już wspominałem na wstępie, jest to forma ochrony przyrody, są ponad średnią reprezentowane, jeśli chodzi również o dziedzictwo kulturowe, bo nie bez przyczyny wyznaczono takie struktury jak obszary krajobrazowo-kulturowe, tak? Więc generalnie to nasycenie tym dziedzictwem jest na tyle wysokie, że należy chwytać każdą okazję, żeby je promować. Tak?
I żeby się tym chwalić, panie dyrektorze, ale panu to tylko sam pan mógł sobie nakazać pewne działania. Nie wiem jak pracownicy, bo pan im dodatkową pracę wymyślał, czy to raczej jest oddolnie, oni przychodzą i mówią, taki mamy pomysł w tym roku.
Stargard, jak państwo wiecie, w krajobieg europejskich dziedzictwa wpisywał się od samego początku. No, same obiekty zabytkowe, które mamy, no, wołają w zasadzie o to, żeby o nie
dbać i
pielęgnować. Musimy tam być, musimy to robić. Jeżeli chodzi o samo muzeum, mogłoby się wydawać, że dziedzictwo postrzegane jest przez pryzmat eksponatu, tak, w większości przypadków. Ale nic bardziej mylnego. Wiadomo, że Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ma innego rodzaju zadania swoje, niż ma Muzeum Narodowe, niż ma Muzeum Regionalne, jeszcze mniejsze miejscowości i tak dalej, ale zawsze musi być ta łączność z mieszkańcami, musi być łączność z osobami, które nie tylko odwiedzają nasze muzeum, ale które łakną jakby tego dziedzictwa właśnie, historii. Łakną wiedzy o przeszłości i to jest z tym związane. Tak jak pani wspomniała, to dziedzictwo dla nas zawsze wiąże się z oczekiwaniem na temat, który się pojawi. Zawsze wiemy i tak jak już to dyskutowaliśmy dzisiaj, ten temat jest zawsze tak szeroki, tak głęboki, że zawsze każdy coś tam może włożyć i doskonale wpasuje się w ten temat, który jest w danym okresie. My oczekujemy i wtedy jest burza mózgów, szczególnie w dziale edukacji naszym świetnym, który ten brainstorming robi właśnie z tego powodu, aby wymyślić coś wspaniałego, coś nowego, coś niepowtarzalnego, coś nowego, coś świeżego, aby Stargardzień nie tylko przyciągnąć do tych wydarzeń, które mamy zamiar właśnie specjalnie dla naszej publiczności wykonać. Warto też powiedzieć, że to dziedzictwo, które nas otacza i którym muzeum się zajmuje i zajmujemy się my jako muzealnicy, ale to proszę pamiętać, że to są nie tylko i wyłącznie osoby wykształcone kierunkowo w archeologii, w historii, są to różnego rodzaju edukatorzy właśnie, tak jak wspomniałem. Oni starają się zapełniać te wszystkie nisze, które, tak jak już wielokrotnie była mowa, przez tyle lat nie zdążyliśmy zapełnić. One wciąż są otwarte, wciąż możemy tam coś swojego dosypywać właśnie w tym dziedziczeniu, tej przeszłości, którą tutaj mamy. Przykładem niech będzie chociażby właśnie przyroda, o której była tutaj dzisiaj mowa, dlatego że przy Kościele Mariackim rośnie wspaniały okaz dębu, który zawsze nas pasjonował. Był to jeden z nielicznych dębów, który ocalał w ogóle na tym terenie, na dawnym cmentarzu przykościelnym. I wystarczyła jedna notatka znaleziona w dodatku do lokalnego czasopisma z lat 20. czy lat nastych XX wieku, w której było wyjaśnione, kiedy, po co i dlaczego ten dąb był posadzony. I to drzewo zyskało swoje nowe życie, bo tak naprawdę pojawił się kamień obok z inskrypcją, gdzie jest mowa, jaki pastor, z jakiego powodu, bo z powodu urodzin swojej córki, posadził go w tym i w tym dniu roku 1843. Od razu nabrało
jaka
to
piękna historia,
tak, innego znaczenia. Nie jest to lipa, tak jak zazwyczaj to się u nas mówi w przypadku córek. Mhm. Od razu został zorganizowany happening z młodzieżą, drzewo stało się kolorowe przez pewien czas i ta pamięć o tym drzewie cały czas funkcjonuje. To nie tylko wspaniały Kościół Mariacki, mury obronne, które są pomnikami historii. Tak, mamy dwa pomniki historii w jednym mieście. Tak naprawdę to jest niebywałe.
Jedno z nielicznych w naszym województwie też.
Tak, jeżeli popatrzymy sobie na...
Powiedzmy o tym.
Tak, tak, oczywiście, bo Kołbacz, kamień, tak, tutaj to jak najbardziej się to wpisuje. Natomiast tu mamy dwa obiekty, tak jakby dwa takie zespoły obiektów. Wobec czego to jest nasz obowiązek tak naprawdę, ale to jest przyjemny obowiązek, chciałbym zaznaczyć, i to jest chyba dla nas wszystkich tutaj najważniejsze, że nikt nas do tego nie zmusza raczej.
Więc właśnie, tu się pojawia w tych odpowiedziach, że instytucje mają tak naprawdę stworzyć ramy pewne, tak, dla tego wydarzenia, natomiast na końcu opiera się to na rzeczywistym zainteresowaniu i potencjale i chęci ludzi, którzy tworzą te dni dziedzictwa, bo to ludzie je tworzą. Ja zawsze mówię też, że paradoksalnie te dziedzictwa to też są ludzie, bo to są te...
Bo
ta wartość tego dziedzictwa rodzi się gdzieś na styku różnych doświadczeń, różnych kontaktów, różnych potrzeb też, które staramy się zapewniać i realizować. I to jest bardzo istotne i też wymaga chyba też na koniec podkreślenia, że i tutaj takie ukłony w kierunku koordynatora tych zachodniopomorskich dni dziedzictwa, czyli dla biura dokumentacji zabytków w Szczecinie. To jest naprawdę bardzo cenna instytucja kultury Urzędu Marszałkowskiego, która od lat włącza się i koordynuje de facto pod kątem organizacyjnym to wydarzenie właśnie, ale to nie jest tak, że ono je wymyśla tak naprawdę. Ono stwarza właśnie warunki. Ogromne ukłony tutaj dla pani dyrektor Marii Witek i dla pani doktor Anny Barcza, które mają na sobie jakby ten ciężar organizacji tego wydarzenia. Natomiast polega to też na właśnie takiej żywej, autentycznej współpracy z tymi wszystkimi i organizacjami pozarządowymi i różnymi instytucjami, tak? I to dopiero daje ten efekt skali, ten potencjał, że możemy praktycznie codziennie wręcz konkurując ze sobą różne wydarzenia o Państwa uwagę.
Tutaj jesteśmy najlepszym z tego przykładem, mówiąc, zapraszając na swoje imprezy. Ja tak sobie myślę, że też obserwując te Dni Dziedzictwa przez te wiele lat, pamiętam, że przedtem to były takie bardzo oczywiste, to chodziło o zabytki najbardziej znane, bo też powiedzmy sobie szczerze, że przede wszystkim to ma te Europejskie Dni Dziedzictwa, to mają jakby promować to, co obok mamy, to, co już wspominaliśmy, ale ja też widzę, jak to się bardzo zmieniło, że ta pomysłowość na to, że coś może być naszym dziedzictwem, ona bardzo się rozwija. No i sobie powiedzieć, że zmienia, ale się przede wszystkim rozwija. No i już tak trochę kończąc, czy były takie w czasie tych dni dziedzictwa coś panów bardzo zaskoczyło, że niby pracujemy, niby jest codzienność, niby wiemy i nagle, no tak jak ten dąb, ja myślę, że to jest coś, co wielu mieszkańców bardzo zaskoczyło.
Takich rzeczy jest wiele, no bo chociażby wspomnieliśmy tutaj o promocji archeologii Stargardu. Przecież w tym miejscu, w którym stały te kamienice, stoi dzisiaj nowa kubatura. To jest galeria Starówka w Stargardzie. Razem z mieszkańcami i domami, i mieszkaniami, w których oni mieszkają. Czyli pod sobą na poziomie garażu podziemnego mają relikty budynków, które mają historię sięgające 14-15 stolecia.
Wiem, i na pewno wiele razy schodzili do garażu i o niektórych rzeczach nie mieli pojęcia.
Nie, to akurat się nie łączy z garażem, ale wiele osób odwiedzało te miejsca, to tak zwane stargardzkie katakumby, bo tak o nich mówimy. Natomiast kiedy się dowiadywały w trakcie prezentacji, ale także w trakcie lektury tej książki, o której wspomniałem, kto tam mieszkał, kto tam funkcjonował. Niektóre postacie może ciężko do nich się jakoś specjalnie zbliżyć, jak na przykład Werner von Blomberg, pierwszy feldmarszałek Adolfa Hitlera, który w Stargardzie się
Trudno.
Że mieszkał. No okej. Natomiast...
No i czasami takich sąsiadów się też...
Tak, wiele osób barwnych, chociażby przedstawiciel gminy francuskiej, tak, de la Bruyère i tak dalej, i tak dalej. To jest fantastyczne.
Wiem, że pan dyrektor by to bez końca wymieniał i na pewno ma bogatą wiedzę. No nas na przykład zaskoczyło, ja tutaj się dobijam do głosu.
Dobrze, panie Bogdanie.
Zostało, ale odkrycie tunelu ewakuacyjnego, w który był wyposażony pałac. Część tego tunelu, bo niestety była legenda, że pałac był wyposażony w jakiś tunel, który był połączeniem między pałacem a kościołem. Jednakże prace, jakie prowadziliśmy, na to nie wskazywały. Dopiero renowacja stawów spowodowała, że odkryliśmy tunel, ale w zupełnie innym miejscu i stwierdzono, że to był tunel ewakuacyjny, który służył dla mieszkańców pałacu w razie zagrożenia do ewakuacji do linii lasu.
Właśnie, bo w zabytku odbytkach najfajniejsze jest to, że potrafią zaskakiwać i to nie tylko zaskakują te miłośników gdzieś tutaj osoby zainteresowane, ale również specjalistów bardzo często. To myślę, że pan dyrektor tutaj potwierdzi, prowadząc różne prace badawcze i codzienną działalność muzealną, i to jest właśnie w nich fascynujące, że ciągle możemy coś dla siebie odkryć.
Mimo, że wiele wieków czasami mija.
I panie Bogdanie, ja myślę, że połączymy siły i trzeba będzie przebadać w Siemczynie kryptę, którą tam macie przy kościele.
Właśnie. Bardzo ciekawa kaplica.
No,
tak.
To też jest
tak.
Ciekawa okay. Historia. Tym niemniej w ostatnim słowie po prostu pozwalam sobie na kryptoreklamę i zapraszam serdecznie jednak do Siemczyna, tego historycznego Heinrichsdorf, które leżało na rubieża Rzeczpospolitej, a tak mało znane jest w naszym województwie. Ja myślę, że ze wszechmiar zasługuje na to, żeby jednak bliżej zapoznać się z jego historią.
Proszę Państwa,
dziękuję za udział.
Dziękuję bardzo. Ja na zakończenie mogę powiedzieć, że u nas chyba, a przede wszystkim przy tej imprezie, no to stare przysłowie cudze chwalicie, swojego nie znacie, absolutnie się nie sprawdza. I to jest naprawdę świetne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, Marcin Majewski, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, Tomasz Cerebieś-Tarabicki, główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, i pan Bogdan Andziak, wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, byli naszymi dzisiaj gośćmi. Bardzo panów dziękuję. Anna Kolmer, Wawrzyniec Szwaje, Małgorzata Frymus, mówimy Państwu dobranoc.
Dobranoc.